Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, Koloseum. Ewa Tylus, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do słuchania kolejnego odcinka. Co tydzień spotykamy się, aby mówić o życiu chrześcijan na świecie i o wojnie w Syrii mówimy bardzo, bardzo często. I dzisiaj powiemy o wojnie z tego powodu, że jest bardzo ciekawa inicjatywa w Krakowie. Kraków dla Aleppo, kurs na dobro. Można wziąć udział w tym kursie na dobro. Rejs statkiem po Wiśle. Przystań Wawel to jest początek tego rejsu. I akcja jest nastawiona na to, nacelowana, żeby zebrać kolejne środki na pomoc dla chrześcijan cierpiących w Syrii, a dokładnie dla dzieci. Ponieważ tam, w zniszczonej Syrii i wciąż dewastowanej, niszczonej, tam gdzie trwa wojna, niektóre matki po prostu nie mają mleka i trzeba zbierać pieniądze po to, aby kupić kolejne partie mleka i tam przekazywać matkom i dzieciom po prostu pożywienie. Zaraz zadzwonimy do pani Aleksandry Mentel z krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I pani Aleksandra przybliży nam ten projekt. A teraz zaprosimy jeszcze Państwa na chwilę muzyki. Koloseum, drodzy Państwo, i już teraz jest z nami na łączach pani Aleksandra z krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Szczęść Boże, bardzo się cieszymy, że udało nam się połączyć. Już wspominałam słuchaczom tak króciutko, że zapraszamy wszystkich z Krakowa i nie tylko na rejs po Wiśle z przystani Wawel. Tam na pewno będzie początek tego rejsu. Jest to kurs na dobro, Kraków dla Aleppo i wiąże się oczywiście ze zbiórką na mleko, na pomoc dla matek, które nie mają mleka, które chcą wykarmić swoje dzieci i ogólnie jest to forma wsparcia dla społeczności w Syrii. Czy może nam pani powiedzieć o szczegółach tego rejsu, tego wydarzenia, które ma być cykliczne, bo nie tylko jednorazowe, ale ma się odbywać co miesiąc?
Tak, Kraków dla Aleppo, kurs na dobro, to jest owoc współpracy Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie z krakowską grupą AMNIS, to jest krakowska żegluga pasażerska, wraz z którą chcielibyśmy podjąć taką akcję charytatywną na rzecz właśnie rodzin w Syrii, szczególnie chodzi nam tutaj o dobro dzieci. Stąd też promocja akcji Mleko dla Aleppo, promocja akcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Chcielibyśmy, aby to mleko trafiło do najbardziej potrzebujących. Kurs na dobro to rejs papieski organizowany w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, począwszy od, tutaj mamy inaugurację 15 kwietnia w najbliższą niedzielę, aż do września. Mhm.
A jak dużo osób może zmieścić się na statku? Czy są jakieś ograniczenia, czy po prostu statek jest tak duży, że jak najwięcej ludzi zapraszamy?
Zapraszamy wszystkich chętnych, w razie czego odbędzie się po prostu dodatkowy rejs. Statek pomieści bodajże 200 osób, także jest to dosyć duża liczba. Zapraszamy wszystkich chętnych do nabycia biletów. Można to zrobić albo przy ulicy Stradomskiej 6, to jest siedziba właśnie naszego Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Krakowie, bądź też poprzez grupę AMNIS na stronie www.e-statek.pl. Też mogę podać numery telefonów, jeśli słuchacze będą mieli możliwość zanotowania. 12 422 08 55. 12 422 08 55. Zachęcamy do nabywania biletów, do rezerwowania też już miejsc na konkretne rejsy. Zapraszamy do współpracy również grupy, na przykład grupy pielgrzymkowe, czy też duszpasterstwa, dla których może być to piękny czas takiej rekreacji, ale też z włączeniem się w akcję charytatywną.
Program ma objąć opieką około 2850 najmłodszych. Takie jest założenie. I trzeba też dodać, że syryjskie niemowlęta bardzo często są pozbawione tego najcenniejszego pokarmu, czyli mleka własnej matki. Wychodzi na to, że kobiety są niedożywione i ponad 70% mieszkańców tego bombardowanego ciągle i przez lata Aleppo żyje dziś poniżej poziomu ubóstwa. To jest taka sytuacja tragiczna i brakuje wszystkiego: leków, żywności, pracy, spokoju i bezpieczeństwa. No i właśnie z powodu niedożywienia matki nie są w stanie karmić swoich dzieci. 2850 najmłodszych to i tak dużo. Jeżeli udałoby się tylu osobom pomóc, byłoby bardzo, bardzo dobrze.
Tak, akcja Mleko dla Aleppo już trwa od jakiegoś czasu, natomiast rejs jest takim dodatkowym elementem, który mógłby wspomóc właśnie tą pomoc najmłodszym.
Dodajmy jeszcze, że ten pierwszy inauguracyjny rejs w tym roku odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 11 i statek wyruszy spod przystani Wawel w Krakowie. I te kolejne rejsy będą odbywać się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, czy tak?
Tak, o godzinie 11 jeszcze. Dodam, rejs trwa około godziny. To jest piękny czas też dla rodziny, prawda? Można przyjść na przystań Wawel, która znajduje się tuż obok mostu grunwaldzkiego, i stamtąd wyruszyć w podróż i przeżyć pięknie ten niedzielny czas.
I ta niedziela pierwsza wypada 15 kwietnia, czyli ta najbliższa niedziela. W tę najbliższą niedzielę już Państwa zapraszamy. A czy jest ustalony koszt takiego rejsu już? Czy to są dobrowolne wpłaty?
Tak, mamy ustalone ceny. Bilet normalny kosztuje 35 zł, natomiast ulgowy 30 zł. Jeśli zgłosiłyby się do nas większe grupy, jesteśmy w stanie też te koszty troszeczkę zmniejszyć, więc zapraszamy do współpracy.
Ale można zawsze ofiarować więcej.
Oczywiście.
Na miejscu. Dobrze. I powiedzmy jeszcze, no oczywiście mamy nadzieję, że i pogoda będzie dobra, a chociażby nawet nie, to wiosna jest zawsze, nie, maj jest ciepłym miesiącem, kwiecień, przepraszam, jest ciepłym miesiącem zazwyczaj i maj kolejne już letnie, także pogoda, myślę, w tym tygodniu dopisze. A powiedzmy jeszcze o innych wydarzeniach, jakie odbywają się u Państwa w krakowskim oddziale PKWP, ponieważ wiem, że jutro, w drugą środę miesiąca, będzie spotkanie filmowe. I tutaj sytuację chrześcijan w Erytrei przybliży dyrektor krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Rafał Cywka.
Tak, dodam jeszcze, że nasze krakowskie biuro ma swoją oddzielną nazwę, można je skojarzyć pod nazwą Pola Dialogu. Nazwaliśmy się tak, aby być otwartym na wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić nasze biuro, porozmawiać na temat sytuacji chrześcijan, ale również innych osób, które cierpią prześladowania na świecie, i chcielibyśmy zaprosić tutaj nie tylko przechodniów, ale również grupy szkolne. Współpracujemy ze szkołami, także stąd też mam możliwość zaprosić wszystkich, chociażby katechetów, do współpracy, żeby skontaktować się z nami, przyjść tutaj ze swoimi klasami, czy też zaprosić nas do szkół. W Polach Dialogu również mamy kawiarnię, co może nie jest dla wszystkich wiadomą informacją, ale mamy tutaj możliwość spędzić przyjemnie czas, napić się kawy, czy też poczytać książki, które znajdują się w naszej bibliotece, a także właśnie organizujemy regularnie spotkania. W każdą drugą środę miesiąca, jak już pani redaktor wspomniała, mamy spotkania filmowe na temat konkretnych krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Najbliższe jutrzejsze spotkanie jest właśnie na temat Erytrei. Spodziewamy się też pod koniec miesiąca, 25 kwietnia, naszego metropolity, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Już z miejsca serdecznie zapraszam wszystkich na to spotkanie otwarte. Będzie można przyjść, zadać pytania, porozmawiać z naszym pasterzem.
Arcybiskup był już chyba raz w biurze krakowskim, tak? Miał już chyba...
Niestety wtedy właśnie nie udało się księdzu arcybiskupowi do nas dotrzeć, więc ponowiliśmy zaproszenie i udało się na kwiecień przełożyć to spotkanie.
Czyli jest okazja, ci, którzy nawet wtedy nie wybierali się, teraz mogą wybrać się. A jak można trafić do tego miejsca, zarówno do Pola Dialogu, jak i do krakowskiego biura?
To jest jedno i to samo miejsce, właśnie przy Stradomskiej 6, przystanek Wawel. najprościej mówiąc, tuż obok kościoła Nawrócenia Świętego Pawła, kościoła księży misjonarzy.
Także bardzo serdecznie razem z panią Aleksandrą zapraszamy tam, do Krakowa.
Tak, zapraszam również na Facebooka wszystkich, którzy nie mogą dotrzeć do Krakowa. Tam wszystkie aktualności, wydarzenia przez nas aktualizowane. Zachęcam do polubienia strony Pola Dialogu, jak i Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
I zapraszamy do rejestracji na e-statek.pl. Pani Aleksandra Mentel z krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie była gościem Koloseum. Bardzo serdecznie panią pozdrawiamy.
Dziękuję również, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Drodzy Państwo, jeszcze dodajmy, że właśnie jutro, w środę, będzie przybliżona sytuacja chrześcijan w Erytrei przez księdza Rafała Cywkę. Jest to państwo we wschodniej Afryce, położone nad Morzem Czerwonym. W raportach PKWP od wielu lat zajmuje Erytrea miejsce na czerwonej liście państw, w których chrześcijanie doświadczają najbardziej krwawych prześladowań, a jedna z organizacji zajmujących się prawami człowieka nazwała ten kraj wielkim więzieniem chrześcijan. I zapraszamy osoby, które mogą uczestniczyć na 19 na Stradomską 6 w Krakowie i tam o tej godzinie o 19 będzie film i będzie też dyskusja i oczywiście będzie taka prelekcja księdza Rafała Cywki. Bardzo serdecznie zapraszamy i dodajmy, że tutaj jest wstęp wolny. I jeszcze za chwilę wysłuchają Państwo nagrania. Ksiądz Andrzej rozmawiał z Łukaszem i Małgosią, ze świeckimi misjonarzami, którzy podjęli się głoszenia dobrej nowiny na Jamajce. Ksiądz dr Andrzej Paś przeprowadził rozmowę, zapytał, jak można pracować na Jamajce, co tam można dobrego zrobić dla chrześcijan, jak tam wygląda wiara i pytał, czy słońce i plaża pomagają im w misji, czy też wręcz odwrotnie i czy w ogóle warto. Świeckich misjonarzy nie jest wcale tak dużo, ale Łukasz i Małgosia podjęli się tego trudu i tej przygody oczywiście. Zapraszamy.
Ksiądz Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W naszym studiu ACN-u witamy serdecznie. Nowość. Po raz pierwszy mamy gości, misjonarzy ani niezakonnych, ani nie reprezentantów życia konsekrowanego, ale misjonarzy świeckich.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Może poproszę o to, żeby się Państwo przedstawili słuchaczom.
Ja jestem Małgorzata, jestem żoną Łukasza. Razem z nim jesteśmy na misji na Jamajce już prawie drugi rok, bo od czerwca 2016 roku tam wyjechaliśmy.
A ja jestem Łukasz, mąż Małgorzaty.
Który rok na Jamajce?
Już prawie drugi.
Drugi rok.
Tak, w czerwcu 2018 będzie teraz drugi rok już, tak. Więc myślę, że można powiedzieć, mamy za sobą lądowanie.
Pięknie. No, każdy by marzył o tym, żeby dostać taki bilet na Jamajkę i wypocząć sobie na Jamajce, ponieważ jest to ulubione miejsce chyba odpoczynku dla Amerykanów.
Tak, to prawda, ale teren naszej misji jest z drugiej strony wyspy, w mieście Kingston i w mieście Portmore. I tam, gdzie my żyjemy, nie ma turystów, ponieważ nie ma pięknych plaż. Także te obrazki z Jamajki,
to są tylko na widokówkach.
Pięknych plaż, to widujemy tylko i wyłącznie na widokówkach.
Aha. No a w każdym razie, to w takim razie, dlaczego wybraliście Jamajkę?
My nie wybraliśmy Jamajki, Kościół nas tutaj posłał, Kościół wybrał dla nas Jamajkę.
A dokładnie.
My tylko w ten sposób, my tylko to potwierdziliśmy i zaakceptowaliśmy. My jesteśmy na misji Adjentes, misji rodzin, złożonej z rodzin z drogi naokatechumenalnej i odpowiedzialni za drogę, Kiko Arguello, wylosował nas na konwiwencji w Porto San Giorgio, tak jak i inne rodziny, które są z nami, właśnie na Jamajkę, ponieważ tam zaprosił nas arcybiskup ówczesny Jamajki.
Tak, i potem po tym spotkaniu rodzin z drogi neokatechumenalnej pojechaliśmy na spotkanie, na audiencję rodzin do Watykanu z papieżem Franciszkiem. I to był marzec 2016 roku. I tam otrzymaliśmy, tak jak inne rodziny, błogosławieństwo papieża Franciszka. I potem zaczęliśmy już zbierać dokumentację szczegółową, żeby móc na Jamajkę wyjechać. I tam przyjął nas arcybiskup Jamajki w diecezji Kingston, arcybiskup obecny Kenneth Richards.
Na czym polega wasza praca misyjna na Jamajce?
Przede wszystkim na ewangelizacji. Nasza misja to misja, która nie jest przypisana do żadnej parafii. Mieszkamy i żyjemy wśród Jamajczyków. I to nasze otoczenie, tam gdzie mieszkamy, to jest podstawowe miejsce naszej misji, czyli rozmowy z sąsiadami, rozmowy w naszej okolicy, chodzimy po domach, dzielimy się naszym doświadczeniem.
Podobnie jak Świadkowie Jehowy?
Tak, ale my nie chodzimy, żeby nauczać Biblii i odpytywać ludzi ze znajomości Biblii, tylko chodzimy, żeby dzielić się naszym doświadczeniem tego, co Pan Bóg uczynił w naszym życiu, w naszym małżeństwie, przez Kościół i w Kościele.
I też widzimy ogromną potrzebę tam na Jamajce, właśnie zwłaszcza tam na Jamajce, oczywiście w każdym miejscu świata, ale tą ogromną potrzebę głoszenia miłosierdzia Jezusa Chrystusa, przebaczenia grzechu. Tam jest takie dosyć trudne środowisko naznaczone przestępstwem,
przemocą.
I rzeczywiście ludzie, kiedy słyszą o darmowym przebaczeniu winy, o przebaczeniu sobie nawzajem, my też doświadczamy przecież różnych słabości, potrafimy się pokłócić, sprzeczać, ale zawsze rzeczywiście w naszym małżeństwie, tego doświadczam osobiście, jest tak, że prosimy siebie o przebaczenie i naprawdę nie chodzimy spać bez przebaczenia. Więc ja jestem bardzo wdzięczna mojemu mężowi i też Panu Bogu za to, że dał mi żyć w takim małżeństwie z mężem, który przebacza mi i ja też mogę doświadczyć tego, że on podchodzi do mnie i prosi mnie o przebaczenie. I my o tym mówimy Jamajczykom. Dla nich to jest bardzo poruszające. Też możemy to widzieć, że oni czują się tym mocno dotknięci. I też jest tak, że dzięki tej naszej misji, ja to dzisiaj mogę też widzieć, dzięki tej misji rodzin, która tam dopiero raczkuje, my tam się też dopiero uczymy żyć, poznajemy to środowisko, kraj, Jamajkę, potrzeby tych ludzi, ale mogę właśnie widzieć, że dzięki tej misji też Kościół katolicki tam odnawia liturgie pokutne, bo tam na Jamajce właśnie pierwszy raz widzieliśmy kościoły, które są bez konfesjonałów, kościoły katolickie.
Słuchaj, nie ma co gorszyć ludzi mówieniem takich rzeczy, nie? No jest to prawda, ale nie ma co gorszyć ludzi.
To znaczy, że nie odbywa się sakrament pokuty, tak?
Być może ksiądz siada w ławce i spowiada na ławce, tak? Aha. Ale nie ma tam konfesjonałów w tym kościołach.
Nie ma praktyki pokuty. No, po prostu.
I dzięki naszej misji ludzie zaczynają odkrywać na nowo sakrament
nie wiem,
pokuty.
Czy to jest do radia dla ludzi, czy po prostu ktoś się nie zgorszy, nie? Taką sytuacją.
Ja myślę, że to zostawmy. Każdy ma jakieś sumienie i sobie to potrafi jakoś przeanalizować to wszystko. Natomiast ja bym chciał wrócić bardziej do kwestii tego, jak wy się odnaleźliście w tych, jako Polacy, w realiach całkowicie obcych dla Europejczyka, dla Polaka, w realiach innej kultury i czy też doświadczacie jakiejś dyskryminacji?
Znaczy, początek był trudny, głównie z powodu zupełnie innego klimatu. I to była największa trudność. My wylądowaliśmy tam latem, kiedy temperatury odczuwalne w Portmore, tam gdzie mieszkamy, to są 48 stopni. Nocą ta temperatura obniża się o tam 2-3 stopnie, więc w zasadzie można powiedzieć, że jest to nieodczuwalne. To było najtrudniejsze. A szok kulturowy, którego doświadczyliśmy, no to cały czas go doświadczamy.
Czyli nie można się przyzwyczaić do tego.
Myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby można powiedzieć, czy można, czy nie można. No, my jesteśmy za krótko. 2 lata. Na pewno jest tak, że cały czas doświadczamy tego szoku w kontaktach z ludźmi, w sklepie. No, wszystko jest inaczej niż w Polsce. Chociażby u nas w Polsce, kiedy stoimy w kolejce do kasy, to wszystko się dzieje szybciutko, szybciutko. Trzeba szybko spakować zakupy, bo już następna osoba czeka w kolejce, żeby szybko wyjść z tego sklepu. Na Jamajce jest zupełnie inaczej. Wszystko toczy się bardzo powoli.
To może jest takie lepsze, jeśli chodzi o prędkość życia.
No chyba, że się spieszymy i pojechaliśmy kupić 3 śrubki, żeby coś naprawić.
I czekamy.
I czekamy 15 minut przy kasie, żeby zapłacić za te śrubki, to wtedy...
Tak, tak.
Ale a dyskryminacja?
Znaczy, Jamajczycy są bardzo życzliwymi ludźmi.
Jaki procent to chrześcijanie?
90% to są chrześcijanie rozmaitych denominacji protestanckich. Katolicy stanowią tylko 1,5%. Są życzliwi i z życzliwością się odnoszą do nas, ale czasami widzimy, że bardziej nie tyle jest to dyskryminacja, co pewien kompleks. Kompleks białego człowieka. No widać to w ten sposób, że podchodzimy do kasy, kasjerka odchodzi, no, czy też w urzędzie, no.
Czyli z ich strony nie ma jakiejś tolerancji dla...
Ja bym tego nie nazwał brakiem tolerancji. Mi się wydaje, że to jest raczej kompleks. Po prostu taki kompleks. Jamajka jest biedna. Takiej własnej takiej troszeczkę niższości. Jakiegoś takiego osądu może też wobec białych, którzy czują się lepsi.
O których oni myślą.
Znaczy, którzy może tak myślą. No, my nie czujemy się lepsi od Jamajczyków. W każdym bądź razie. Opowiem taką sytuację. Kiedy tam przyjechaliśmy, tam jest język angielski. Mi się wydawało, że jestem w stanie dogadać się po angielsku wszędzie. Ale okazało się, że mam z tym straszne kłopoty. Dlatego, że akcent, który tam jest, szybkość wypowiadania się, no, sprawiała mi duże trudności, żeby rozumieć, co jest do mnie mówione. Tam jest taki stereotyp, że biały człowiek to jest Amerykanin, no, bo to głównie tak, Amerykanie tak. Tam przyjeżdżają. Więc kiedy zdarzało mi się, że kiedy w urzędzie czy też w sklepie prosiłem o powtórzenie pytania, to widziałem po którymś tam razie, kiedy ja ciągle nie rozumiałem, o co chodzi, pewną taką irytację, która wynikała z tego, że wielu Amerykanów też nie rozumie tego angielskiego i oni czują, no i tutaj wychodzi ten kompleks. No w tym momencie ja zawsze mówiłem, że ja bardzo przepraszam, że ja jestem z Europy, że jestem z Polski, że ja się ciągle uczę języka angielskiego i czy mogłaby jeszcze raz powtórzyć to pani powoli, tak żebym mógł zrozumieć. No i wtedy wszystkie te lody, napięcie, topnieją. Wszystko topnieje, wraca uśmiech na twarz, oczywiście.
No, czyli z uśmiechem można wiele rzeczy
można
zdziałać.
Kiedy w pokorze się po prostu człowiek ukorzy, przyzna się do słabości,
poprosi o pomoc.
Tak, więc...
Czy macie jakieś najbliższe plany? Bo no, trzeba myśleć o przyszłości.
My jesteśmy otwarci na to, co Pan Bóg przynosi cały czas do naszej misji. W tym roku po Wielkanocy będziemy głosili katechezy. Mamy nadzieję, że po tych katechezach powstanie wspólnota drogi nakładchmenalnej. My także pomagamy w Kingston. Jeździmy tam 2 razy w tygodniu do parafii świętej Teresy. Są tam wspólnoty nakładchmenalne i my uczestniczymy razem z nimi w liturgiach po to, żeby ich też wspierać w ten sposób. W tym roku na święta przygotowywaliśmy jasełka troszeczkę polskiej tradycji. Pokazaliśmy Jamajczykom. Cała nasza wspólnota Gentes to jest blisko 40 osób, włącznie z dziećmi. To jest 5 rodzin, prezbiter, jego pomocnik, socjusz, więc przygotowaliśmy jasełka. Remontujemy seminarium, które ma być otworzone w Kingston. Także na pewno Pan Bóg codziennie, cały czas daje nam jakieś nowe rzeczy.
No, dziękujemy Wam za to, że jesteście takimi ambasadorami pokoju i ambasadorami Ewangelii na odległej Jamajce. Wspieramy Was naszymi modlitwami i oczywiście prosimy, żebyście dalej tak pięknie pracowali jak do tej pory, a my będziemy pamiętali o Was każdego dnia, bo o każdym misjonarzu pomóc Kościołowi w potrzebie pomaga codziennie w modlitwie Anioł Pański. Dziękuję za uwagę. Ksiądz Andrzej Paś, pomóc Kościołowi w potrzebie i moi goście.
Łukasz.
Małgorzata. Bardzo dziękujemy.
Bóg zapłać. Módlcie się za nami grzesznikami.
I to była rozmowa, którą przeprowadził ksiądz dr Andrzej Paś z pomóc Kościołowi w potrzebie na temat Jamajki z misjonarzami świeckimi, którzy akurat posługują w tym kraju. Drodzy Państwo, wracając do Syrii, pilnie potrzebna jest pomoc mieszkańcom syryjskiego Homs. Dzięki zwiększonej pomocy PKWP będzie mogło zachęcić chrześcijan do pozostania w Syrii. Niestabilność pracy i warunki życia w ubóstwie sprawiają, że mieszkańcy czują się jak obcy w swoim kraju. Mówiliśmy już o tym, że w wywiadzie udzielonym w ramach Wielkiego Tygodnia Pomocy Kościołowi w Potrzebie syryjski arcybiskup Selvanos z Homs i Hamy, miasta, które są położone w zachodniej Syrii, podkreślił, że około 50% chrześcijan opuściło Syrię od wybuchu konfliktu w 2011 roku. Chrześcijanie chcieliby pozostać i związać się ze swoim krajem, ponieważ jest to ich dom. To, co im przeszkadza, to niestabilność finansowa związana z bezrobociem, niepewność i podatność na zagrożenia i też okropne warunki życia, tak właśnie relacjonował duchowny i dodał, że byliby oszołomieni ogromem zniszczeń w mieście Homs i walką o zdobycie pomocy. Przemawiając do grup, które ułatwiły chrześcijanom migrację, dodał, niektóre rodziny chrześcijańskie czuły się, jakby były obce we własnym kraju, ponieważ nie mieli nawet miejsca stałego pobytu. I podziękował wtedy organizacjom, takim jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie, za udzielenie pomocy w nagłych wypadkach, w tym też wsparcia odbudowy mieszkań, dodając, że 2000 domów w Homs zostało już odbudowanych. Ale nadal potrzeba jest dużo wsparcia, żeby odbudować i umożliwić ludziom powrót. Ksiądz biskup ma nadzieję, że dzięki pomocom organizacji takich jak PKWP uda się wzmocnić wysiłek odbudowy, docierając do jeszcze większej liczby chrześcijańskich rodzin, które potrzebują pomocy. Tak właśnie zaznaczył. Już było przeprowadzonych wiele programów pomocowych w Syrii na łączną kwotę 5 milionów funtów, z których co najmniej 80% stanowiło pomoc w nagłych wypadkach. I drodzy Państwo, powiedzmy jeszcze o tym, przypomnijmy, że w marcu w siedzibie PKWP w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem ministra, członka Rady Ministrów pani Beaty Kempy oraz księdza profesora UKSW, doktora habilitowanego Waldemara Cisło. I to było takie spotkanie o naszym polskim wkładzie w pomoc i pojednanie, bo głównym hasłem Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie jest pojednanie i solidarność na świecie. Przypomnijmy jeszcze, co było mówione na tym spotkaniu w marcu, bo o tym jeszcze Państwu nie mówiliśmy. W trzech syryjskich miastach Aleppo, Tartus i Marmaricie łącznie 1,5 miliona złotych. Taka kwota jest właśnie przeznaczona. To taki projekt medyczny. Te działania zostały podsumowane, działania humanitarne Fundacji imienia ojca Werenfrieda. Działania wykonane przy wsparciu środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa Polski w latach 2017-2018. Te działania zostały wtedy w marcu podsumowane i w to działanie wpisuje się sztandarowy projekt leczenia 500 dzieci pochodzących z rodzin chrześcijańskich, które zostały dotknięte traumatycznym doświadczeniem wojny. My o tym mówiliśmy, że tam brakuje pomocy psychologicznej tym dzieciom, które zostały skrzywdzone przez wojnę w sposób psychiczny. Wiadomo, że jak są bomby, jak ludzie giną, nie sprzyja taka sytuacja zdrowiu psychicznemu i dzieci zapamiętują takie obrazy, nie wiedzą dokładnie, co się dzieje, ale czują i potrzeba jest pracy psychologów. Psycholodzy mają tam pełne ręce roboty, jeżeli oczywiście są. A jak Państwo pamiętają, PKWP prowadziło taką zbiórkę pieniędzy i SMS-y też po to, aby za pomocą nawet jednego SMS-a zapewnić taką 15-minutową terapię, 15 minut terapii dla jednego dziecka. I oczywiście Państwo włączali się w tę akcję, dlatego też można było pomóc dzieciom dotkniętym traumatycznym doświadczeniem wojny. Do wiosny 2017 chrześcijańscy mieszkańcy Aleppo przeżyli największy eksodus. W wyniku tego liczba chrześcijan zmniejszyła się o ponad 75%, jak obliczono. To jest do zaledwie 35 tysięcy. Ta liczba zmalała, a ci, którzy tam pozostali, są ubodzy i rozpaczliwie potrzebują pracy. W wielu przypadkach ludzie żyją jedynie dzięki dobroczynności innych ludzi. Od początku trwającego konfliktu zbrojnego Kościół zaangażował się w pomoc w dostarczaniu żywności i leczeniu tych, którzy zostali w Aleppo. I za chwilę połączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem, który bardzo często występuje w naszej audycji od pewnego czasu. I zapytamy, czy coś zmieniło się w sytuacji wojennej w Syrii. Są różne doniesienia, mniej lub bardziej wiarygodne w mediach i chcielibyśmy, aby Zbigniew Stefanik nam pomógł dotrzeć do tej prawdy. Zobaczymy, czy się uda, ale za chwilę to zrobimy. Na razie zaprosimy Państwa na chwilę muzyki. Koloseum, drodzy Państwo, już mamy na łączach naszego korespondenta Zbigniewa Stefanika. Witamy, czy się słyszymy?
Witam Państwa, tak, słyszymy się bardzo dobrze.
Cieszę się bardzo. I tak jak wcześniej zapowiadałam słuchaczom, będziemy chcieli zacząć naszą rozmowę od Syrii, ponieważ teraz, tak jak zwykle w mediach, jedni oskarżają drugich, nie wiadomo kto atakuje, a kto jest atakowany w Syrii. Dzień temu były takie dziwne informacje, że to może w Stanach Zjednoczonych, to są ataki ze strony Stanów Zjednoczonych, był atak na lotnisko. I gubimy się trochę w tych informacjach. Chcielibyśmy, żeby nam pan opowiedział, jak tam jest, jak siły rozkładają się, kto atakuje, kto jest ostrzeliwany, można tak powiedzieć, i jak ta sytuacja się zmienia też na arenie międzynarodowej.
Otóż faktycznie doszło do ataku rakietowego na lotnisko, z którego korzystają zarówno Rosjanie, jak i siły lotnicze Bashara al-Assada, ale wiadomo, że z tej bazy korzystają również siły irańskie, jak i Hezbollah z Libanu, no, który wspiera, jak wiadomo, Bashara al-Assada i jego wojska. Ostrzał został przeprowadzony, no właśnie, tutaj pytanie pozostaje otwarte. Pewne źródła mógłby potwierdzać, że był to ostrzał izraelski, ponieważ pewne zdjęcia wskazywałyby na to, że były to dwa F-15 pochodzenia właściwie wojsk izraelskich, leżący do wojsk izraelskich. Jednakże tutaj nie ma jednoznacznych dowodów, tak więc tutaj kwestia jest otwarta. Wiadomo, że była to jakaś forma odwetu, jeśli tak można powiedzieć, za domniemane, podkreślam domniemane, ataki chemiczne, które miały nastąpić w mieście Duma w sobotę, jak i również w ubiegłą sobotę, w ubiegłą niedzielę. Co do tych ataków chemicznych również tutaj kwestia pozostaje otwarta, ponieważ o ile wiadomo, że do nich doszło, to nie wiadomo tak naprawdę, kto za nie odpowiada. Amerykanie tutaj jednoznacznie wskazują na Bashara al-Assada, jednak wiadomo, że tak zwana Armia Islamu, która prowadzi obecnie walki z siłami al-Assada, no właśnie w Dumie i we wschodniej Bucie, użyła takiej broni przeciwko siłom kurdyjskiej przeszłości. Tak więc tutaj no, kwestia jest otwarta i nie będzie można tutaj udzielić się zawsze odpowiedzi, ponieważ obecnie nie mamy obserwatorów w Syrii, którzy mogliby jakoś bezstronnie stwierdzić, kto użył w zeszłą sobotę i niedzielę broni chemicznej wobec populacji cywilnej, no właśnie w strefie Guty w Dumie. Jednak niemniej, obecnie trwa spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zostało zwołane na prośbę zarówno USA, jak i Francji. Tutaj obecnie Francja i USA działają wspólnie. Amerykanie i Francuzi domagają się śledztwa ONZ, zależnego śledztwa, co do tego, kto użył w minionym weekendzie broni chemicznej w Syrii, jak i również stanowcze odpowiedzi. Otóż zarówno Amerykanie, jak i Francja zapowiadają tutaj bardzo stanowczą odpowiedź, czyli mówiąc kolokwialnie, bezpośrednio, zwyczajny odwet wobec sił Baszara al-Assada, których w USA, jak i również w dużej mierze we Francji oskarża się o ataki chemiczne. Tak więc o ile Rada Bezpieczeństwa wyda przyjmie jakąś rezolucję w tej sprawie, o tyle możemy spodziewać się jakichś działań militarnych ze strony USA, być może również Francji w Syrii, no, wymierzonych w siły Baszara al-Assada. Jakie to będą działania? No tutaj można spekulować, że będzie to ostrzał rakietowy albo ostrzał lotniczy, czyli być może jakieś bombardowania. Na tym etapie no, trudno wyobrazić sobie jakąś operację lądową amerykańską czy też francuską. Oczywiście tutaj kraje świata zachodniego prowadzą operację lądową w Syrii, ale są to siły specjalne czy też grupy, no, które są wynajęte, czy też nie do końca można je kojarzyć z wojskami poszczególnych państw. Siły natomiast naziemne prowadzą działania siły Izraela w Syrii. I to już od dłuższego czasu, tak więc jakby to Izrael jest zaangażowany w ten konflikt od dawna. Wiadomo również, że Izrael wspiera mniej lub bardziej siły kurdyjskie w konfrontacji z Turcją, ponieważ no, jeśli chodzi o stosunki turecko-izraelskie, to tutaj dochodzi do coraz większej eskalacji. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, już prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan, nazwał premiera Netanyahu najeźdźcą i terrorystą, na co Izrael nie został bierny, również odpowiedział, że Turcja również najechała Cypr i bombarduje operacje cywilne w strefie Afryki. Tak więc sytuacja na Bliskim Wschodzie bardzo skomplikowana. Warto również dodać, iż mamy do czynienia właściwie z tak zwanym podwójnym dyskursem w kwestii Bliskiego Wschodu, ponieważ z jednej strony Amerykanie i Francja bardzo stanowczo tutaj domagają się reakcji ONZ w sprawie użycia broni chemicznej, jak już wspomniałem, wskazując na to, że to Bashar al-Assad tej broni użył, no pomimo iż jakby sytuacja być może jest nie do końca w tym momencie jednoznaczna, nie można tego powiedzieć na 100%, kto tej broni chemicznej użył. Jednakże z drugiej strony sprzeciwiają się zwołaniem Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie eskalacji przemocy, która ma miejsce w strefie Gazy. Przypominam, że jeszcze kilka dni temu doszło do kolejnej eskalacji przemocy. Zginęło co najmniej 10 Palestyńczyków w manifestacjach, ponad 1000 zostało rannych. Wojska izraelskie używają broni palnej i ostrej amunicji, a Ministerstwo Obrony Izraela zapowiada, że użyje broni palnej wobec każdego, który będzie usiłował przejść jego granicę. Tak więc Bliski Wschód na tym w tym momencie to nie tylko Syria, to również Palestyna, to również poszczególne działania, które przecież nadal są prowadzone w strefie iracko-syryjskiej przeciwko pozostałościom grup państwa islamskiego czy też Al-Kaidy. To sytuacja bardzo złożona, no, z której zdaje się, no, nie można znaleźć jakiegoś rozwiązania, ale zdaje się, iż mamy do czynienia z pewną ewolucją, jeśli chodzi o społeczność międzynarodową, ponieważ Francja angażuje się dość otwarcie w tą sytuację, co nie było jeszcze tak oczywiste kilka dni, czy kilka tygodni temu. I tutaj Francja, o ile Emmanuel Macron zapowiada, że zostanie utrzymana jego wizyta w Iranie, o tyle no, Francja jakby no, bezpośrednio oskarża Rosję, pośrednio również Iran, o to, że te państwa uczestniczą we wspieraniu Baszara al-Assada w tej masakry cywili. Jednak z drugiej strony Francja, czyniąc to, co zostało przed tym nadmienione, popiera proces pokojowy z Iranem, czyli ocieplenie stosunków na linii z świat zachodni Iran No i dalszy rozwój stosunków politycznych i gospodarczych to właśnie pomiędzy instytucjami świata zachodniego i Iranem. Tak więc pytanie, jaka będzie strategia Francji? Czy Francja opowie się jednoznacznie po stronie amerykańsko-izraelskiej, no bo tak trzeba to nazwać, czy też Francja będzie grała rolę takiego mediatora i w pewnych kwestiach będzie popierała USA i Izraela w pewnych kwestiach właśnie będzie próbowała się dystansować. Być może ten gracz w jakiś sposób wniesie jakiś nowy powiew w tej sytuacji, no, która zdaje się być całkowicie zablokowana, ponieważ jak już wspomniałem, z jednej strony mamy Bashara al-Assada wspieranego przez Rosję i Iran. Z drugiej strony mamy USA i Izrael, no, którzy no, prowadzą dość agresywną grę na Bliskim Wschodzie. Mamy również Turcję, no, która próbuje uzyskać leadership nad światem islamu. Mamy również organizacje terrorystyczne, no, które próbują jak najwięcej uzyskać dla siebie w ramach no, zaistniałej sytuacji w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Do tego dochodzi eskalacja w Strefie Gazy, czyli w Palestynie, czyli eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Tak więc sytuacja no, bardzo zła, bardzo wybuchowa. No i jak już wspomniałem, no, nie ma tutaj jakiegoś rozwiązania. I to rozwiązanie, jeśli miałoby ono powstać, no, to musi ono popłynąć od największych mocarstw, czyli te największe mocarstwa będą musiały jakieś rozwiązanie przyjąć i znaleźć. Tak? Zdaje się, że te mocarstwa idą coraz bardziej w konfrontację pomiędzy sobą. No i pytanie właśnie, czy ta konfrontacja się może skończyć, czy na przykład dojdzie teraz za kilka godzin do jakiegoś odwetu amerykańskiego, czy będzie jakieś przyjęte rozwiązanie polityczne, czy będą postulowane jakieś kolejne rozejmy. Wiadomo też, że właściwie siły Bashara al-Assada no, przejmują już kontrolę nad strefą Guty. Jest to kwestia no, godzin, być może dni, ponieważ tak zwana Armia Islamu już właściwie posiada jedyny punkt oporu, no, który z siłą rzeczy no, musi paść, ponieważ no, nie dostają oni wsparcia, też większego, istotniejszego wsparcia z zewnątrz. Tak więc tutaj Bashar al-Assad przejmie kontrolę nad strefą Guty. Jednak w żaden sposób nie rozwiąże tego konfliktu syryjskiego, ponieważ no, jest kwestia kurdyjska, która nadal pozostaje nierozwiązana. I przede wszystkim jest potężna rywalizacja obecnie mocarstw zachodnich, znaczy mocarstw światowych, przepraszam, o to, kto obejmie leadership na Bliskim Wschodzie. W bloku zachodnim również jest pewna rywalizacja, no właśnie pomiędzy Stanami i Izraelem z jednej strony, a Francją. Francja również chciałaby powrócić na scenę międzynarodową jako gracz z pierwszego szeregu. Wiadomo, że Francja ma swoje interesy na Bliskim Wschodzie i stara się te interesy akcentować, no właśnie poprzez tutaj promowanie polityki odprężenia z Iranem, poprzez zabieranie jednoznacznego głosu w kryzysie syryjskim. Tak więc tutaj w obozie Zachodu również dochodzi do pewnej rywalizacji pomiędzy poszczególnymi graczami. Jednak zdaje się, iż po raz kolejny wielkim nieobecnym kryzysu syryjskiego jest Unia Europejska. No ponieważ Unia Europejska no nie jest w stanie jako taka przyjąć jakiejś strategii, która mogłaby w jakiś sposób zaważyć na sytuację, która ma miejsce obecnie w Syrii. Tak więc no czekamy na wyniki posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. No i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Być może warto po raz kolejny powtórzyć słowa ministra spraw zagranicznych Francji, no, który powiedział swojego czasu, że to, co najgorsze w Syrii jeszcze jest przed nami i w mojej opinii tak właśnie jest.
Bardzo dziękujemy za tę relację. Mamy jednak nadzieję na pokój w Syrii i naszym zadaniem jest modlitwa i wsparcie po prostu ludzi, którzy tam cierpią i to będziemy robić, ale sytuacja międzynarodowa jest ważna, należy ją śledzić, dlatego bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Zbigniew Stefanik był właśnie naszym gościem. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze mamy jedno nagranie do wyemitowania. Mianowicie pan Tomasz Zawal z poznańskiego biura PKWP mówi w rozmowie z księdzem doktorem Andrzejem Pasiem o tym, co w Poznaniu robi pomoc Kościołowi w potrzebie, jakie wystawy organizuje, prelekcje i nie tylko. Tam też jest trzecie po Warszawie, po Krakowie biuro w Polsce, które wkłada ogromny wysiłek w pracę na rzecz chrześcijan prześladowanych i oczywiście mówienie o tym, bo mówienie o tym jest podstawą, aby wszyscy się angażowali. Przypomnijmy, że pomoc Kościołowi w potrzebie ma ogromną tradycję i tym głównym hasłem papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest pojednanie i solidarność na świecie i dlatego nieustannie nie ustajemy w wysiłkach, aby na świecie było lepiej, aby pomoc została przekazana i ciągle czyniono dobro. Zapraszamy na rozmowę księdza doktora Andrzeja Pasia.
Już niedługo zbliża się majówka, więc czas, gdy Polacy będą rozjeżdżali się po kraju, poszukając różnego rodzaju miejsc, w którym mogliby odpocząć. Będą też wyjeżdżali za granicę. Natomiast my, jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, proponujemy odwiedzić nasze biura regionalne. Oczywiście te osoby, które wiedzą, mieścimy się w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 142. To jest centrala sekcji polskiej. A są jeszcze dwa biura regionalne. Wspaniale położone biuro regionalne w Krakowie, przy samym Wawelu, które nazywane jest Pola Dialogu, gdzie można wypić wspaniałą kawę i uraczyć się wystawą, albo też wziąć udział w dyskusji wieczornej na temat właśnie sytuacji chrześcijan w świecie. Bardzo serdecznie zapraszamy do Krakowa, ale też i do Poznania. Z nami jest w naszym biurze Pomoc Kościołowi w Potrzebie przedstawiciel biura poznańskiego, pan Tomasz Zawal. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, bardzo się cieszę, księże Andrzeju, że tu jest.
Ja się również cieszę i chciałbym zapytać, co takiego ciekawego ma do zaprezentowania Poznań, poznańskie biuro PKWP?
Oczywiście patrząc z perspektywy czasu, jakby nastąpiła pewna, pośród naszych biur nastąpiła pewna niewielka, ale w pewnym sensie specjalizacja. Poznańskie biuro bardziej skupione jest na takiej pracy organicznej. To jest zresztą coś, co Wielkopolanie doskonale rozumieją i to, kiedy wyjeżdżamy do parafii, kiedy spotykamy się w ciągu roku z kilkudziesięcioma wspólnotami parafialnymi, oczywiście na zaproszenie księży proboszczów, czy za ich zgodą, to jest właśnie ta praca na pierwszym froncie, pośród ludzi. Z czym tam jedziemy? Księża jadą głosić słowo, mówią wtedy o sytuacji kościoła prześladowanego, natomiast niektórzy z nas, osoby świeckie, jadą z programami, czy to SOS dla Ziemi Świętej, czy informacje o sytuacji prześladowanych chrześcijan. Mamy wtedy często jakieś 2-3 minuty podczas ogłoszeń, kiedy możemy przekazać, oczywiście w maksymalnie skróconej wersji, jakieś świadectwo, coś, co może poruszyć serca ludzi. I bardzo często Pan Bóg pozwala, że tak się rzeczywiście się dzieje.
No i tutaj przyniosłeś mi do studia naszego kawałek książki ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, która opowiada prawdziwą historię księdza Denki, tak się to czyta chyba.
Denka Jula.
To młody kapłan iracki, który został wyświęcony 2 lata temu, tak jakoś?
Teraz już będzie chyba gdzieś 2,5, może 3 lata temu.
Ale też odwiedził Polskę.
Tak, odwiedził Polskę w 2016 roku, chyba jako neoprezbiter.
I pamiętasz to spotkanie?
Tak, on przyjechał do Nałęczowa, spotkał się tam między innymi z klerykami w seminarium, wziął udział w spotkaniu w katedrze z wiernymi i chyba jeszcze podczas rekolekcji wielkopostnych dla księży w diecezji też brał udział.
Ta książka powstała jako zbiór jego takich doświadczeń duszpasterskich i prawdziwego takiego żywego dialogu międzyreligijnego. Bo przypomnijmy, że ekumenizm to jest dialog wśród chrześcijan, który jest prowadzony. Natomiast dialog międzyreligijny to ten dialog, o który też zabiegał bardzo mocno w Asyżu w latach 80. Jan Paweł II. Podtrzymywał to oczywiście Benedykt XVI i teraz bardzo mocno profiluje ten dialog międzyreligijny papież Franciszek. Dialog międzyreligijny ma połączyć te religie monoteistyczne, 5 religii największych świata, żeby wzajemnie wpływały na siebie poprzez przede wszystkim szacunek. Ksiądz Denka ma doświadczenie bezpośrednie tego dialogu międzyreligijnego. On mówi o tym, że trzeba być wiernym zasadzie ewangelicznej miłości. Nigdy nie można zrezygnować, nawet wtedy, gdy człowiekiem miotają wielkie emocje, a partner dialogu mocno nas rozczarował. Że troszeczkę to podobne jest do sformułowań sentencji księdza Bosco, który mówi o tym, że więcej zrobimy dobrem niż jakąś reprymendą czy dyscypliną. Że dobro jednak otwiera ludzkie serce. Szczególnie, gdy jesteśmy w tym klimacie Bożego Miłosierdzia, które przedstawiła święta Faustyna dla świata jako ucieczkę przed złem, które zamyka nam drogę dialogu. Co cię tak bardzo urzekło w tej postaci księdza Denka, który ma jakiś pomysł na dialog międzyreligijny, według ciebie?
Tak, najpierw ta wierność Ewangelii temu, że Pan powiedział w sytuacji, kiedy będą was wypytywać o mnie, nie lękajcie się. Ja poślę wam swego ducha, nie martwcie się tym, co będziecie mówić, wszystko będzie wam dane. Tak próbuję, odnosząc się do sytuacji, którą ojciec Zygmunt opisuje, to świadectwo księdza Denki w książce Za daleki Bliski Wschód, próbuję rozpoznawać te emocje, które wewnętrznie nim miotały, kiedy usłyszał, kiedy stał się właściwie obiektem ataków w Iraku ze strony duchownego muzułmańskiego, w zupełnie wydawałoby się łagodnej sytuacji, kiedy przeglądał książki w księgarni i ktoś zapytał go, czy z pewnością nie jest on muzułmaninem. No, odpowiedział rzeczywiście, że tak. I wtedy nastąpiła tyrada jakiegoś uczonego czy duchownego muzułmańskiego, który podniesionym głosem, poprzez podniesiony głos udało mu się zebrać grupę słuchaczy i oskarżycielskim tonem wypowiedział te podstawowe zarzuty, które muzułmanie kierują ku chrześcijaństwu. Przede wszystkim politeizm, drugie niewiara w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, którą oni opisują jako w ten sposób, że Jezus został wykradziony, żywy z krzyża.
A ukrzyżowano Judasza.
Judasz umarł. Twierdzą, że Jezus nie umarł, lecz został wzięty do nieba.
No w jaki sposób on obronił Isa, bo tak trzeba powiedzieć, Isa, tak. Czyli Jezus po arabsku.
Myślę, że przez cały czas, kiedy trwała ta 15-minutowa tyrada, on wzywał Ducha Świętego. Jestem o tym absolutnie przekonany. I rzeczywiście przyszedł Duch, który powiedział, który udzielił odpowiedzi właściwie z żelazną logiką, taką, która przekonała słuchaczy albo zamknęła usta oponentowi. Przede wszystkim on powiedział, że czy Bóg zapytał pytanie całemu zgromadzeniu, czy Bóg może umrzeć? Oczywiście, że nie. Czy zatem człowiek umiera? Tak, każdy umiera. Czy zgadzacie się, sami o tym mówicie, że Jezus został wzięty do nieba, a nie umarł na krzyżu? No tak, rzeczywiście tak. Zatem człowiek nie umarł. Bóg nie umarł. Został wzięty. Kim zatem jest Jezus, skoro nie umarł i został wzięty do nieba?
Sami sobie odpowiedzcie.
Tak, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Cisza i jego oponenta, i całego tej słuchaczy, a jednocześnie pewne gesty takiej życzliwości, z którymi się spotkał, między innymi właściciel księgarni podarował mu książki, które on sobie wybrał, no, świadczyło o tym, że pozostał tam z przesłaniem pokoju, a z pewnością też ewangelicznym przesłaniem, które poruszyło serca niektórych słuchaczy.
Ale stanął w obronie i jednocześnie był w zgodzie z zasadą ewangelicznej miłości.
Tak, właśnie. Zdecydowanie tak. Nie dotknął, czy też nie, przede wszystkim nie zaatakował, ale też nie dotknął w jasny sposób, to jest oczywiste, czytając tą książkę, właściwie uczuć tych ludzi, którzy wierzą, że to...
No mi to troszeczkę przypomina Jezusa, który w rozmowie z Żydami właśnie też starał się zmusić ich do myślenia, żeby te swoje schematy hebrajskie troszeczkę zaczęli dostrzegać z innej perspektywy, które należałoby wypełnić właśnie tym prawem miłości, czego ciągle wszędzie brakowało. A ten kapłan, młody kapłan, który jest takim duszpasterzem Bliskiego Wschodu na pierwszej linii frontu, no może pokazuje, w jaki sposób w Polsce może powinniśmy też stawać w obronie wartości chrześcijańskiej, bo z tym też jest problem chyba.
Wydaje mi się, przeczytałem wiele różnych książek, które traktują o spotkaniach międzyreligijnych. Dlatego między innymi przywołałem to świadectwo księdza Denka Juli, że wydaje mi się, ono jakby najczystsze w formie takiej ewangelicznej. Rzeczywiście w sytuacji opresyjnej, bo on stanął wobec ludzi, którzy spoglądali na niego ze źle ukrywaną wrogością. Pozostał z przesłaniem pokoju, przesłaniem miłości. I to przesłanie, jak sam mówi, odczytał potem w twarzach swoich słuchaczy.
No w tym okresie właśnie po Wielkanocnym, gdy przeżywaliśmy Niedzielę Miłosierdzia, my również przekazujemy naszym słuchaczom nie tylko książkę ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, która jest oparta na faktach, więc spokojnie można czytać ją jako inspirację dla własnego życia duchowego, ale też i nasze osobiste pozdrowienia pełne pokoju, szczególnie wśród tych społeczności, które cierpią z powodu jakichś dyskryminacji, prześladowań. No i serdecznie zapraszamy nie tylko do biura w Warszawie, gdzie rzeczywiście odbywa się ta rozmowa, ale również do biura Tomku Twojego w Poznaniu.
Tak, w Poznaniu na ulicy Szewskiej 18 jesteśmy w budynkach Ojców Jezuitów. Otwarte codziennie, serdecznie zapraszamy. Można tam się i spotkać, wysłuchać informacji o sytuacji chrześcijan, obejrzeć wystawę, ale także możemy zaproponować pewne formy zaangażowania w wolontariacie na rzecz naszych prześladowanych braci.
A przez tę chwilę byli z Państwem ksiądz Andrzej Paś
i Tomasz Zawal z Poznańskiego Biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
A my zapraszamy na Koloseum już za tydzień, we wtorek o stałej porze o 13:00. Audycję prowadziła Ewa Tylus, a realizował Karol Smyk. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.